Audycja powstała w Radiu Warszawa, 106 i 2 FM.
Księga. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
To ksiądz da tonację, dobra.
Gdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi, ciemna noc w jasności promienistej brodzi. Aniołowie się radują, pod niebiosy wyśpiewują. Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo.
Alleluja, Chrystus nam się narodził.
Amen.
I tu dzwoneczki powinny być, baranki, owieczki powinny teraz iść do stajenki.
A my siedzimy zamiast iść do stajenki.
Nie no, my właśnie siedzimy w stajence. Tutaj właśnie jest to troszkę jak w stajence.
A to też prawda.
Taka nieduża izba przyzba, prawda? W kominku ogień strzela.
Tak jest.
A my tu kontemplujemy cud Bożego Narodzenia.
Który już za chwileczkę.
Boże Narodzenie dokonało się faktycznie 2000 lat temu, plus minus, bo to nigdy do końca nie wiadomo, jak te lata liczyć. Ale to jest jedyne takie w świecie, które się dokonało, bo Chrystus przyszedł nas zbawić. Ale w naszym życiu dokonuje się też, każdy może go doświadczyć?
Jak najbardziej. Chrystus do nas przychodzi każdego dnia i tak naprawdę każdego dnia w naszym życiu na nowo może się w nas dokonać cud Bożego Narodzenia, jeżeli pozwolimy Panu Bogu narodzić się w naszych sercach, jeżeli usuniemy wszystko to, co jest w nich niepotrzebnego, a zaprosimy go do siebie.
A jak nie usuniemy wszystkiego, bo to jest taka stajenka, tutaj się rozglądam w koło, prawda?
Tak, to prawda. Stajenka jest w porządku, ale chlewik już nie bardzo.
No cóż.
No cóż, więc właśnie do chlewika byśmy nikogo nie chcieli zaprosić, myślę nawet z ludzi, a tym bardziej Pana Boga. Dlatego czas Adwentu został nam dany po to, żeby te ścieżki Panu Bogu prostować, żeby jednak troszeczkę to miejsce dla Niego przygotować.
A czwarta niedziela Adwentu łączy się z Wigilią Bożego Narodzenia. No i my dziś te tajemnice będziemy świętować, kontemplować. Zaczynamy od czytania z księgi proroka Samuela, rozdział 7, wersy od 1 do 5, od 8 do 12 i od 14 do 16.
Gdy król Dawid zamieszkał w swoim domu, a Pan poskromił dokoła wszystkich jego wrogów, rzekł król do proroka Natana: spójrz, ja mieszkam w pałacu cedrowym, a Arka Boża mieszka w namiocie. Natan powiedział do króla: uczyń wszystko, co zamierzasz w sercu, gdyż Pan jest z tobą. Lecz tej samej nocy Pan skierował do Natana następujące słowa: idź i powiedz mojemu słudze Dawidowi, to mówi Pan, czy ty zbudujesz mi dom na mieszkanie? Zabrałem cię z pastwiska spośród owiec, abyś był władcą nad ludem moim, nad Izraelem. I byłem z tobą wszędzie, dokąd się udałeś. Wytraciłem przed tobą wszystkich twoich nieprzyjaciół. Dam ci sławę największych ludzi na ziemi. Wyznaczę miejsce mojemu ludowi Izraelowi i osadzę go tam, i będzie mieszkał na swoim miejscu, a nie poruszy się więcej, i ludzie nikczemni nie będą go już uciskać jak dawniej. Od czasu, kiedy ustanowiłem sędziów nad ludem moim izraelskim, obdarzyłem cię pokojem ze wszystkimi wrogami. Tobie też Pan zapowiedział, że sam Pan dom ci zbuduje. Kiedy wypełnią się twoje dni i spoczniesz obok swych przodków, wtedy wzbudzę po tobie potomka twojego, który wyjdzie z twoich wnętrzności i utwierdzę jego królestwo. Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. Przede mną dom twój i twoje królestwo będzie trwać na wieki. Twój tron będzie utwierdzony na wieki.
Dawid chce zbudować Bogu przybytek, ponieważ Bóg mieszka w namiocie, a Dawid już mieszka w pałacu.
Zorientował się.
Tak, że coś tu nie gra. W związku z tym, zamiast się uniżyć, co być może mógł zrobić i zejść do namiotu, postanowił Boga podnieść.
Wywyższyć.
Tak.
Oddać mu chwałę.
Tak, Boga wywyższyć, choć niespecjalnie da się Boga wywyższać, bo on jest jakby z natury swojej najwyżej. I Bóg mówi prorokowi Natanowi, że nie tędy droga.
Tak, idź ty do tego mojego sługi Dawida i mu przypomnij, jaki jest właściwy porządek rzeczy. Kto tu komu cokolwiek zbudował i o co w tym wszystkim chodzi.
Tak jest.
No i to jest niesamowite w Panu Bogu, że on w taki subtelny sposób, bym powiedział, troszeczkę przypomina Dawidowi, gdzie jego miejsce, no bo wiadomo, że jak ktoś piórka obrośnie, jak ktoś jest taki przekonany już o tym, co w życiu osiągnął, czego dokonał.
Został prezesem.
Na przykład w jakiejś korporacji, prawda, albo dyrektorem, albo kierownikiem sprzedaży, działu sprzedaży, tudzież innych rzeczy, no to może właśnie zapomnieć o tym, skąd wyszedł, od kogo to wszystko otrzymał, kto jest dawcą prawdziwym tych darów, komu należy się dziękczynienie. I myślę, że też takie pokazanie, że tak naprawdę wywyższyć Dawid, jeżeli chciałby Pana Boga, to uznać, jak bardzo został przez Niego obdarowany i dziękować Mu za to i uwielbiać Go w tym miłosierdziu niezgłębionym, Bożym, że sobie Bóg tego Dawida wybrał, upatrzył, że się nim posłużył, że go wyposażył i pozwolił mu osiągnąć to, co osiągnął. I to jest coś, co możemy spokojnie przełożyć na życie każdego z nas. Zwłaszcza być może w tych czasach takich dążenia do sławy, do sukcesu, bycia pierwszym, takim owczym pędzie, czy wyścigu szczurów, galopie, no tego, tym wszystkim, co obserwujemy na co dzień, możemy zapomnieć, od kogo pochodzimy, kto nas uzdolnił do tego, żebyśmy żyli, żebyśmy działali, pracowali, żebyśmy się rozwijali.
Właściwe proporcje, właściwe miejsce. Dawid był wzięty z pastwiska. I to piękne, bo ten namiot to trochę tak jak z tego pastwiska. Oczywiście to był wspaniały namiot, bo i przecież Bóg szedł z Izraelitami przez wszystkie pustynie. Ale czy to nie jest tak, że Dawid później i tak zbudował te świątynie, a Bóg i tak został na tym pastwisku, w tym namiocie? W sensie takim, że zawsze był blisko zwyczajnych ludzi, zwykłych ludzi, rzeczy najprostszych. Dlatego maluczcy mieli do niego najbliżej.
To prawda. W tym sensie możemy powiedzieć, że Bóg pozostał w tym namiocie, powiedzmy tak. Chociaż realnie to nie Dawid, tylko Salomon zbudował świątynię pierwszą dla Pana Boga. Oczywiście z polecenia Dawida i on się tam bardzo mocno przyłożył, przygotował mnóstwo materiałów, ludzi pozatrudniał do tej roboty. Ale ja myślę, że nawet mieszkając już w tej świątyni przepięknej, salomonowej, Bóg cały czas pozostawał bardzo blisko ludzi najprostszych, najbiedniejszych. Bo ten człowiek pokornego serca najłatwiej takiemu człowiekowi jest otworzyć się na Boga i zobaczyć tą Jego obecność przy sobie. Nawet jeżeli Bóg już zamieszkał w świątyni, nawet jeżeli wydaje się być może trochę mniej dostępny, no bo majestat tego budynku, ich piękno, prawda, złoto i tak dalej, mogłoby troszeczkę człowieka onieśmielać, ale człowiek prostego serca, człowiek pokorny, człowiek, który jest świadom swojej takiej zależności od Pana Boga, zależności, która nie polega na tym, że Pan Bóg nas w jakiś sposób oczywiście tam poniża i nie chce obdarować, ale takiej zależności, która wynika z tego, że wszystko, co mam, pochodzi od Niego, że to On jest sprawcą dobra w moim życiu, zawsze będzie miał łatwość ze zwróceniem się do Pana Boga, z podziękowaniem Mu i z otworzeniem swojego serca na to, z czym Pan Bóg chce przyjść.
A Pan Bóg przychodzi do Dawida z rzeczą niesamowitą, z takim posłannictwem, z takim proroctwem, że kiedy się wypełnią jego dni, spocznie obok swych przodków, a wtedy wzbudzi po nim potomka, który wyjdzie z jego wnętrzności i utwierdzi jego królestwo, które trwać będzie na wieki. To zupełnie przewyższa wyobraźnię. Jak się zastanawiam nad przebiegiem tego dialogu, kiedy widzi ten Dawid, że namiot to nie przystoi do królewskich progów, które już tam się wznoszą coraz wyżej i trzeba by Bogu zbudować pałac, a Bóg mówi, to co ci obiecuję, stokrotnie przewyższa to, co w ogóle możesz sobie wyobrazić.
Tu jest nawet wprost napisane. Natan mówi, tobie też Pan zapowiedział, że sam Pan dom ci zbuduje. Sam Pan dom ci zbuduje. On się zatroszczy o ciebie. My oczywiście też całe słowa w tej chwili już odczytujemy w kontekście mesjańskim, że tym potomkiem, którego królestwo trwać będzie na wieki, jest Jezus Chrystus, o którym mówimy, że jest synem Dawida, prawda, pochodzi z tego samego pokolenia i tak na to słowo patrzymy i tak je odczytujemy. Czy Dawid wtedy był w stanie tak to proroctwo odczytywać, nie wiemy. Być może właśnie myślał o konkretnym swoim potomku, o konkretnym synu. No on miał bardzo duży wybór, ponieważ tych synów, tych potomków miał niezliczoną, wręcz bym powiedział, ilość. Niemniej plany Pana Boga i jego patrzenie na całe nasze życie, na naszą historię życia i na przyszłość naszą, no przekraczają wszelkie nasze pojmowania, wszelkie nasze możliwości ogarnięcia tego, czy sercem, czy wolą, czy umysłem, czy pragnieniami. Bóg zawsze jest większy i pragnienie dobra, które Pan Bóg dla nas ma i którym chce nas obdarować, jest dla nas niepojęte. Pan chce zbudować Dawidowi dom i tu wcale nie chodzi o dom w wymiarze, prawda, kolejnego pałacu cedrowego. Pan Bóg każdemu z nas chce zbudować dom wiecznie trwały w niebie. Pałac poza górami, byśmy powiedzieli.
Ale może horyzonty Dawida sięgają tylko progów pałacu, który on sam zbudował. Tak trochę u nas jest, że mamy jakiś plan, być może nawet otrzymujemy coś wspaniałego, jak Dawid otrzymał przecież od Boga i już jesteśmy tak wysoko, że nasze horyzonty sięgają tego, gdzie zaszliśmy.
Tak, i to z jednej strony pokazuje naszą ograniczoność, ale z drugiej też strony pokazuje, że jeżeli otworzymy się na Pana Boga, na Jego plan w stosunku do nas, to otrzymamy stokroć więcej, niż się nawet spodziewamy. Nawet ostatnio byłem z wizytą duszpasterską, gdzie taka pewna rodzina, bardzo modląca się, bardzo sensowni ludzie, oddani Panu Jezusowi w takiej postawie zawierzenia mu wszystkiego, co się dzieje. Mówią, że Pan Bóg znajdował takie sposoby rozwiązywania sytuacji, których oni by nawet pod uwagę nie brali. Bóg ma nieskończenie wiele więcej pomysłów na temat tego, jak nasze życie może się potoczyć, jak mogą być rozwiązane różnego rodzaju nasze sprawy, co możemy osiągnąć, do czego możemy dojść. I zależy mu na tym, żebyśmy pozwolili mu dokonać tego dzieła i wybudować w naszym życiu to, co on chce. Tak, żeby tutaj już ta budowla mojego domu, mojego miejsca w niebie dla mnie przygotowanego, indywidualnego, które Jezus potem w Ewangelii nam obiecuje, żeby ono się mogło tutaj już rozpocząć.
Nie ograniczajmy hojności Pana Boga, bo świętujemy Boże Narodzenie, nic większego nie można otrzymać, a każdemu jednak poza tym, że Bóg dał Zbawiciela, to każdemu Bóg daje jego życie i ma na niego swój plan. Nie ma co się ograniczać, bądźmy otwarci, a za chwilę przeczytamy fragment z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian, rozdział 16, wersy od 25 do 27.
Bracia, temu, który ma moc utwierdzić was zgodnie z Ewangelią i moim głoszeniem Jezusa Chrystusa, zgodnie z objawioną tajemnicą, dla dawnych wieków ukrytą, teraz jednak ujawnioną, a przez pisma prorockie na rozkaz odwiecznego Boga wszystkim narodom obwieszczoną, dla skłonienia ich do posłuszeństwa wierze Bogu, który jedynie jest mądry, przez Jezusa Chrystusa, niech będzie chwała na wieki wieków. Amen.
Zgodnie z objawioną tajemnicą, dla dawnych wieków ukrytą, teraz jednak ujawnioną, a przez pisma prorockie na rozkaz odwiecznego Boga wszystkim narodom obwieszczoną. Przecież wiadomo, jak jest w dekalogu. Wiadomo, jakie 10 przykazań. Przynajmniej prawie wszyscy to wiedzą, chociaż liczba się zmniejsza podobno. Wiadomo, co dobre, a co złe. Mniej więcej przynajmniej, prawda? Bo są też różne dramaty i dylematy sumienia. Wiadomo, że powinno być tak. A ja robię uparcie tak. I wiadomo, że ta tajemnica od wieków była ukryta. Wiadomo było, że to się wydarzy. Nie wiadomo było jak, bo to nie znamy kształtów. Ale Bóg obiecał. A ja mogę czekać wiernie, jak panny z lampami i z oliwą, a mogę nie czekać. Bo tam nie do końca wiadomo. Bo to przecież nie jest takie pewne. A tak to tam wie 2000 lat temu.
Wybór należy do mnie. Ale żeby nie było tak, że Pan Bóg obiecał na początku w raju po grzechu pierworodnym, kiedy wypowiedział to, co nazywamy dzisiaj protoewangelią, czyli to właśnie wprowadza mnie przyjaźń między ciebie, demonie, a niewiastę, między potomstwo twoje, a potomstwo jej. On rozmiarzy ci głowę, a ty ugodzisz się w piętę. Bóg na tym nie poprzestał, ale cała historia zbawienia aż do momentu wcielenia Jezusa Chrystusa, którą właśnie teraz rozpoczynamy świętować po raz kolejny, w zasadzie jego narodzenie, bo wcielenie to moment zwiastowania już. Wszystko Pan Bóg konsekwentnie przygotowywał. Ludzkość, to była tajemnica, ale była pewne było, że nastąpi. Pewne było też wiadomo, co nastąpi, tak? Bo Bóg obiecuje nam Zbawiciela. Bóg obiecuje tego, który naprawi wszystko to, co my żeśmy przez grzech pierworodny, no i potem wszystkie kolejne grzechy nasze zniszczyli. Bóg ma konsekwentnie plan na każdą okoliczność naszego życia i jeżeli zdecydujemy się Mu zaufać, jeżeli zdecydujemy się Mu nawierzyć, jeżeli powiemy, Panie Jezu, Panie Boże, ja tak naprawdę nie rozumiem tego, co się w moim życiu dzieje. Nie wiem, dlaczego tak, a nie inaczej działasz. Ale rozpoznaję Ciebie jako tego, który mnie kocha. Bo ktoś mi powiedział o tym, że Ty mnie kochasz dzisiaj takim, jakim jestem.
To też jest takie proroctwo, prawda?
To jest dokładnie
skąd
proroctwo.
To wiem? Ktoś mi powiedział. W czyichś oczach to zobaczyłem.
Tak jest. Bo proroctwo to jest właśnie głoszenie Jezusa, głoszenie Słowa Bożego, głoszenie dobrej nowiny o Bogu, który mnie kocha, któremu na mnie zależy, który tak mnie kocha, że dał swojego Syna, aby ten mnie wydobył z niewoli grzechu i uczynił mnie dzieckiem Bożym i otworzył mi bramy nieba. Więc jeżeli ja to proroctwo usłyszałem i je przyjąłem do swojego życia i mówię, Panie Boże, to ja w takim razie chcę w pewien sposób zaryzykować wiarę. Daję Ci pierwsze miejsce w moim życiu tak, jak potrafię. No niewiele potrafię, ale ustępuję Ci to moje pierwsze miejsce. Pewnie za chwilę będę się znowu na ten fotel wciskał, żeby Cię z niego wywalić, ale nie daj się za bardzo. Chcę, żebyś Ty mnie poprowadził. Chcę, żebyś Ty w moim życiu pokazał mi, jaki masz plan, jaki masz zamiar. To Pan Bóg nie daje się prześcignąć w hojności. Ja bym powiedział, że Pan Bóg się nawet czuje zobowiązany tego rodzaju deklaracją z naszej strony, takim zaufaniem, takim aktem wiary. I Bóg naprawdę chce nas poprowadzić przez całe życie. I ta historia zbawienia przez poszczególnych wielkich bohaterów, którzy byli w Księdze Rodzaju, prawda, Noe, prawda, Abraham, patriarchowie, wszyscy kolejni, Mojżesz, prorocy, sędziowie, królowie, ci, którzy byli wierni Panu Bogu, prorocy.
Aż do mnie to leci.
Aż do mnie to dochodzi. Jest to pokazanie, że jeżeli ja tylko pozwolę Panu Bogu się poprowadzić, to Pan Bóg dokona we mnie mojej własnej historii zbawienia, której owocem ma być dla mnie niebo, szczęście wieczne. I Paweł w tym fragmencie króciutkim listu do Rzymian, to jest tak naprawdę taka doksologia, takie uwielbienie Pana Boga w tym, co Bóg dokonał przez posługę Pawła. Mówi, zgodnie z Ewangelią i moim głoszeniem Jezusa Chrystusa. W pewnym sensie Paweł zachwyca się tym, w jaki sposób Bóg się nim posłużył, żeby ta tajemnica, która od wieków była ukryta, a została objawiona przez sam fakt przyjścia na świat Jezusa Chrystusa i tego dzieła, którego dokonał, że uzdolnił Pawła do tego, żeby on też innym o tym powiedział. A on jest tego świadkiem. On widzi owoce tej obietnicy. On widzi ludzi, którzy przyjmują Jezusa do swojego życia, którzy się nawracają, którzy Go kochają, którzy rezygnują z grzechu, a pozwalają Panu Bogu uczynić się świadkami, uczynić się świętymi. To jest niesamowite.
Tutaj jest napisane, że ona była ukryta dla dawnych wieków, a teraz w sumie już nie jest tak ukryta nawet.
Bo wszystko zostało objawione. Też w innym miejscu powiedziane jest w Nowym Testamencie, że na różne sposoby Bóg przemawiał dawniej przez ojców, przez proroków do ojców naszych, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna, czyli przez samego Pana Jezusa. Mówimy, że to jest pełnia czasu. Narodzenie Jezusa Chrystusa to jest pełnia czasu i pełne objawienie Boga. Już większego objawienia Boga tutaj na ziemi niż to, które się dokonało przez to, kim stał się Jezus Chrystus dla nas, czyli jednym z nas, i co uczynił, czego nauczał, nie będzie. I to jest wystarczające. Więc to teraz dla nas już nie jest to tajemnica. Dla nas jest to coś, czego żeśmy doświadczyli, czego żeśmy widzieli, co żeśmy widzieli na własne oczy, czego dotykaliśmy. To zwłaszcza święty Jan o tym w swoim pierwszym liście mówi i pisze. I dla chrześcijan było to od samego początku czymś bardzo oczywistym. Oparli się o swoje osobiste doświadczenie Jezusa. I to doświadczenie tak mocne było i tak mocne jest nadal dzisiaj, że wyzwala w człowieku taką decyzję i pragnienie, żeby odtąd żyć z Bogiem, dla Boga.
Przyznam szczerze i nigdy tego nie ukrywałem, że święty Paweł dla mnie jest trudnym autorem. I jak czytam to skomplikowane, zwięzłe jednak dość słowa, czyli to jedno zdanie, to miałbym chęć je skrócić do takiego zwrotu. Bracia, przez Jezusa Chrystusa niech będzie chwała na wieki wieków. Amen.
Tak jeszcze można było dać wcześniej Bogu.
Tak.
Bogu przez Jezusa Chrystusa nie będzie chwała na wieki wieków. Amen. I to rzeczywiście by wystarczyło. Gdybyśmy my byli święci, doskonali i jak gdyby świadomi tego wszystkiego, co od Pana Boga otrzymaliśmy. A Paweł tutaj jeszcze mówi o tym, o czym my często zapominamy. Czyli o tym, co jest po drodze do naszej świętości. Po drodze do nieba. Że jest bardzo wiele różnego rodzaju wydarzeń. Na czele z tym najważniejszym wydarzeniem, jakim jest wcielenie Jezusa Chrystusa, Jego narodzenie, Jego męka, śmierć i zmartwychwstanie, które są dla nas bardzo ważne, bo jeżeli my sobie je uświadamiamy, jeżeli je świadomie przeżywamy, całą drogę naszego życia, to ona staje się dla nas drogą do świętości. Często trudną, krzyżową, ale nie ma innej drogi do świętości, jak droga krzyżowa. Niemniej bardzo ważne jest to, że na każdej drodze naszego życia towarzyszy nam Jezus, towarzyszy nam Bóg, żeby nas przeprowadzić przez każdą dolinę, także tą ciemną.
A propos dolin ciemnych i tych ostatnich słów, to przypomina mi się spotkanie z bardzo starszą osobą, chorą ciężko w hospicjum. Wiedziała, że jej dni są policzone i zapamiętałam właśnie mniej więcej takie słowa. Niech będzie chwała Bogu za moje życie. I tak czasem sobie myślę o swoim życiu, że jestem w zbyt dużym wirze i pędzie, w zbyt wielu sprawach, żeby tak się zatrzymać i powiedzieć, niech będzie chwała Bogu za moje życie. Ja to powiem po spowiedzi, ale nie teraz.
I może właśnie mamy po to Boże Narodzenie, po to mieliśmy też Adwent, żeby tak troszeczkę z boku spojrzeć na swoje życie i uświadomić sobie to, że ja mam za co dziękować Panu Bogu, za co mam Go uwielbiać. Może niekoniecznie musimy przechodzić przez hospicjum, żeby to powiedzieć, ale piękną rzeczą dla każdego z nas i takim potwierdzeniem tego, że żeśmy zrozumieli, po co Bóg dał nam życie i zrozumieli też, w jaki sposób je przeżyć, będzie to, kiedy na końcu będziemy potrafili właśnie takie słowa wypowiedzieć. Bogu niech będzie chwała za moje życie, za okoliczności tego życia, za ludzi, których mi dał. Ja myślę, że na pewno, jeżeli będziemy w niebie, to tam, patrząc z tamtej perspektywy, będzie nam dużo łatwiej to zrobić. Ale będąc, prawda, na łożu śmierci, powiedzieć to, to jest już taki dowód, powiedziałbym, że nawet świętości. Świętości, czyli że na tyle się zbliżyłem do Jezusa, na tyle Go poznałem, na tyle poznałem Boga, na tyle Go doświadczyłem w swoim życiu, że nie mam wątpliwości, że wszystko, co się wydarzyło, jest w Jego ręku, że pierwsze słowo i ostatnie słowo w moim życiu do Niego należy.
Pierwsze słowo i ostatnie słowo to jest Jezus, Alfa i Omega, i o Nim usłyszymy za chwilę we fragmencie Ewangelii według świętego Łukasza. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział pierwszy, wersy od 26 do 38.
Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do niej, anioł rzekł: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego okryje cię cieniem. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: oto ja, służebnica Pańska,
niech mi się stanie według słowa Twego. Wtedy odszedł od niej anioł.
Nazaret to takie miasto, miasteczko, którego nie było na religijnych mapach Izraela. Bo jak się... To sam sprawdzałem w Piśmie Świętym. Szuka słowa Nazaret, to ono nigdzie nie pada w Starym Testamencie. Tam nie było żadnej tradycji, tam się nic nie stało. Nie wiem, to była sypialnia Jerozolimy, jak się dziś mówi, czy tam jeszcze kawał dalej.
Ostatnie miejsce na świecie, na mapie świata, byśmy powiedzieli. Nikt się tam niczego nie spodziewał. Nawet do tego stopnia, że potem pytał się, czy coś w ogóle może być dobrego z Nazaretu, tak? Jeden z apostołów.
Człowiek znikąd. Jezus, człowiek znikąd. To on, rozdając tę rolę, rozdał sobie rolę najmniejszego znikąd.
A zarazem też pokazał, że idąc do tego, a nie innego miejsca, że idzie do każdego człowieka, który może się czuć jak człowiek znikąd, jak człowiek nic nieznaczący, jak człowiek, który przez nikogo jest niezauważony, we wszystkim pomijany, prawda? Ostatni, pogardzany, zapomniany, poraniony. Zresztą później we wszystkim tutaj widać, tak? Moment narodzenia w Betlejem w stajence też jest takim namacalnym przykładem. To, że witają go pasterze, którzy z racji swojego sposobu, stylu życia, swojego zawodu byli na marginesie społeczności Izraela. Wszystko to pokazuje, że Bóg utożsamia się z każdym człowiekiem najbardziej potrzebującym. I każdego chce odnaleźć w tamtym miejscu, w którym on żyje. Każdego z nas chce Bóg odnaleźć w tym miejscu, w którym ja dziś żyję. Takim, jakim jestem. Bez względu na to, czy ja się czuję mieszkańcem Jerozolimy, prawda, czy mieszkańcem Nazaretu, czy mieszkańcem Betlejem. Bóg przychodzi do mnie, żeby się narodzić w moim życiu. Bóg przychodzi do mnie, żeby w tej mojej nędzy zrobić sobie dom. Zrobić sobie dom, w którym on będzie mógł wzrastać. Budować dom dla mnie. Tak, żebym mógł z Bogiem relację, doświadczać w tej relacji z Panem Bogiem i w niej wzrastać.
Jezus Nazarejczyk, król żydowski. Napisane było na tabliczce?
Tak jest.
Potem, kiedy już Jezus został zabity i zmartwychwstał, ciągle mówi się o nim jako o Nazarejczyku.
Ten Nazaret, który w Starym Testamencie w ogóle nie istniał na mapie biblijnej, na mapie biblijnego świata, od czasu narodzin Jezusa Chrystusa staje się miejscem, którym przez 2000 lat mówimy, jeżeli ktoś powie Nazaret, to w zasadzie nie ma człowieka, który nie będzie w stanie tego skojarzyć z Jezusem Chrystusem. I to pokazuje, że jeżeli ja do swojego życia Pana Boga zaproszę, jeżeli ja pozwolę mu w swoim życiu działać, nawet jeżeli ono na chwilę obecną wydaje się ostatnim miejscem na świecie, przez nikogo niechciane, że ja sam już nie mam żadnej koncepcji na moje życie, żadnego planu, żadnych oczekiwań, nie mam żadnej nadziei, to Jezus jest w stanie uczynić moje życie sławnym.
Jeśli jestem człowiekiem z Nazaretu, czyli znikąd.
Tak, to cały czas będę człowiekiem z Nazaretu, ale ten Nazaret się zmieni.
I to jest tutaj napisane, bo mało, że Nazaret, to jeszcze ta dziewczyna kilkunastoletnia, poślubiona mężowi imieniem Józef. Nawet nie ona z rodu Dawida, to on był z rodu Dawida, a ona znowu nikt ważny, być może dla świata. Więc na końcu jeszcze ktoś tak mało ważny dostaje tą obietnicę.
Tak, bo to właśnie to jest to, co w innym miejscu, że nasze, znaczy Pan Bóg mówi, że moje myśli nie są waszymi myślami, tak? Moje drogi waszymi drogami. I Pan Bóg zawsze patrzy na nas zupełnie inaczej niż my na siebie nawzajem. Zupełnie co innego widzi. No, widzi w nas prawdę, widzi w nas miłość, widzi w nas swój plan, swoje pragnienia, swoje oczekiwania. Maryi też to widział, przecież wiemy dobrze i mówimy, i Kościół to bardzo mocno wierzy, że ona nie była kobietą przypadkową, że ona została przygotowana przez Pana Boga. On sobie też ją wymyślił, zapragnął. Już na samym początku, możemy spokojnie powiedzieć, przed założeniem świata Bóg sobie wymyślił Maryję.
Ale dla świata była nikim ważnym.
To prawda. Ale to też pokazuje, że Pan Bóg sobie wymyślił każdego z nas. Nawet jeżeli dla świata nie jesteśmy nikim ważnym, to Bóg też ma plan wobec naszego życia. Bóg też chce w naszym życiu się narodzić. I Bóg też chce przez nas rodzić się dla świata. To jest taki piękny obraz, który warto sobie z tego słowa wyciągnąć jako coś, co jest skierowane do mnie. Może ja sam nie uważam się za godnego czegokolwiek ze strony Pana Boga, niczego też nie oczekuję, prawda, i od ludzi, bo jestem tak przyzwyczajony, że taki schowany, taka szara myszka, taki niezauważany. Pan Bóg inaczej na mnie patrzy.
Nawet jak ją przygotował i nawet jak nas do czegoś przygotowuje, to jeszcze nie wszystko. Bo kiedy anioł objawia jej tą misję, mówi o tym wszystkim, to dodaje też nie bój się. W tym sercu nawet przygotowanym jest lęk.
To prawda. Ale to zobaczmy, usłyszmy to słowo. Niech każdy je usłyszy dzisiaj jako słowo skierowane do siebie. To słowo bardzo często pada w Piśmie Świętym. W zasadzie za każdym razem, kiedy Pan Bóg zbliżał się do człowieka, to rozpoczynał rozmowę z nim od takiego wezwania: nie lękaj się, nie bój się.
Bo wiedział, kim jest człowiek.
Tak, a człowiek z kolei, kiedy rzeczywiście rozpoznawał Pana Boga, który tak blisko się do niego zniża, tak bardzo się do niego zniża, to często czuł się tak słaby, wręcz powalony na ziemię tym majestatem Pana Boga, jego wielkością. No, to jest ważne doświadczenie. Żebyśmy my też, prawda, nie traktowali Pana Boga po partnersku, jako kogoś, kto niemalże, prawda, z kim jesteśmy niemal na równej stopie. Miejmy świadomość to, że to przychodzi do nas ten, który jest naszym Stwórcą. Ten, który przekracza nas w każdy możliwy sposób, pojmowanie nasze. Ale Bóg, przychodząc ze swoją mocą, przychodzi nie po to, żeby nas miażdżyć, ale po to, żeby nas podnieść, żeby napełnić nas pokojem, żeby usunąć z naszych serc lęk, przed sobą samym też, bo my często boimy się Pana Boga, mając obraz jakiś skrzywiony Jego samego i boimy się tego, co Bóg by mógł zrobić w naszym życiu, co by chciał zmienić, może coś rozwali, może Bóg jest niezadowolony, może koncepcja Pana Boga jest tak radykalnie inna od tego, kim ja jestem, że Bóg będzie chciał zupełnie wywrócić moje życie do góry nogami. Bóg mówi: nie lękaj się. Ja nie będę niczego robił w twoim życiu, czego ty nie zechcesz podjąć. Ja cię zapraszam do przyjaźni, do miłości, do współpracy ze mną. Zapraszam cię, żebyś wszedł w mój sposób myślenia, działania, tak jak do Maryi. Zapraszam cię, żebyś przyjęła moją wolę i czekał na jej odpowiedź. Maria dała przyzwolenie na to Boże działanie i przez to przyzwolenie Pan Bóg przemienił jej życie, bo przecież ona miała najprawdopodobniej zupełnie inną koncepcję swojego życia, nie wiemy do końca jaką. I przez jej przyzwolenie Bóg przemienił życie całego świata. Moje też i twoje też. Zobaczmy, jak wiele Pan Bóg jest w stanie dokonać przez każdego, kto pozwala mu działać. Przykład każdego świętego z historii Kościoła, tego wyniesionego na ołtarze i tego, o którym wiedzą tylko jego najbliżsi, jego otoczenie, pokazuje, jak wielkich dzieł Bóg jest w stanie dokonać przez człowieka, który mówi: niech mi się stanie w moim życiu tak, jak ty tego chcesz.
Rezygnuje ze swoich planów.
Albo podporządkowuje je planom Pana Boga. Bo my nie wiemy często, na ile plany nasze pokrywają się z planami Pana Boga.
No, tak? Byśmy chcieli pałac mu postawić.
Na przykład. No to Pan Bóg tak to zrobi, że ten pałac w zasadzie powstaje dla Pana Boga również, ale on powstał w pierwszej kolejności w sercu Dawida. W sercu Maryi powstał pałac dla Pana Boga. Przecież jest... Każdy z nas jest świątynią Boga.
Wigilia, świąt Bożego Narodzenia, te święta świętujemy przez całe życie. Teraz szczególnie. No to czas na życzenie. To ja tak może w jednym słowie, bo to nie tylko ta Ewangelia, ale ostatnie miesiące i może więcej czasu, ta tajemnica ciągle gdzieś we mnie się rozważa, tajemnica lęku. Oznaką wolności jest wykonanie kroku w niewiadomą. To się zawsze trochę wiąże z lękiem. Maryja wykonała wielki krok w niewiadomą. Życzę sobie i Państwu, żebyśmy mieli odwagę wykonać ten krok, mimo strachu.
A ja dołączałem się do tych życzeń, chciałbym życzyć też sobie i Państwu, żeby Jezus, który jest światłością świata, wszedł we wszelkie ciemności naszego życia, wszedł ze swoją jasnością, żeby rozproszył to wszystko, co jest w mroku, co tonie w mroku, co sprawia, że nie potrafię patrzeć z nadzieją w przyszłość. Także właśnie, żeby rozproszył ten lęk. Bo światłość Jezusa stawia nasze życie w prawdzie i pokazuje nam, że jesteśmy umiłowanymi dziećmi Bożymi właśnie dzięki Jezusowi, dzięki temu, czego dokonał. Jesteśmy zaproszeni do wspólnoty z Bogiem.
I tutaj łamiemy się z Państwem i ze sobą tym opłatkiem i spotkamy się już w okresie świętowania Bożego Narodzenia. Za uwagę dziękuję Państwu.
Ksiądz Łukasz Turek
i Paweł Kęska.
Księga.
Radio Warszawa tworzy program dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy. Jeśli podobała Ci się ta audycja, wejdź na www.wspierajradiowarszawa.com.pl i dołącz do grona darczyńców.